Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 16 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Jak walczyć z uzależnieniem młodych od internetu? Na ten temat będziemy dziś rozmawiać z profesorem Zbigniewem Nęckim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nadamy też kolejną refleksję księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy.
W połowie września Benedykt XVI złoży czterodniową wizytę w Wielkiej Brytanii. Ogłosili to dzisiaj na wspólnej konferencji prasowej przedstawiciele tamtejszego rządu i episkopatów Anglii, Walii i Szkocji. W przeciwieństwie do wizyty Jana Pawła II w 1982 roku nie będzie ona miała charakteru wyłącznie pasterskiego, lecz również oficjalny, stąd jej historyczne znaczenie, powiedział arcybiskup Westminsteru Vincent Nichols.
It is in fact the first time that the Pope...
Po raz pierwszy w historii papież został zaproszony przez jej wysokość królową i jej rząd. Jest to zatem bardzo ważna chwila dla całego kraju i oczywiście dla wspólnoty katolickiej. Mam nadzieję, że wizyta ta ukaże realny wkład katolików w życie tego narodu, a także przesłanie katolickiej wiary, w której centrum stoi pomyślne życie i głęboka prawość.
Jak podano na konferencji prasowej, Benedykt XVI zostanie przyjęty przez Elżbietę II w Pałacu Westminsterskim, będącym siedzibą brytyjskiego parlamentu. Zwróci się z przemówieniem do całego społeczeństwa. W Londynie będzie też uczestniczył w czuwaniu modlitewnym oraz spotkaniu poświęconym edukacji. W Pałacu Lambeth zostanie przyjęty przez zwierzchnika wspólnoty anglikańskiej. Natomiast z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich spotka się w opactwie westminsterskim. Papież odwiedzi też Szkocję. W największym mieście tego kraju, Glasgow, odprawi mszę świętą dla ogółu wiernych. Najbardziej znaczącym wydarzeniem pielgrzymki będzie jednak beatyfikacja kardynała Johna Henry'ego Newmana, podkreślił arcybiskup Nichols.
Kardynał Newman przez 30 lat pracował jako zwykły ksiądz na parafii. Dobrze się więc składa, że jego beatyfikacja odbędzie się zaraz po zakończeniu roku kapłańskiego. Będzie to bardzo ważna chwila, bo to właśnie ten ksiądz z angielskiej parafii zostanie ogłoszony błogosławionym. Jestem pewny, że będzie to wielki impuls dla wszystkich kapłanów w tym kraju, którzy bez rozgłosu, lecz wiernie wypełniają swe obowiązki. To samo robił kardynał Newman przez 30 lat i dlatego możemy być dumni z jego beatyfikacji.
Beatyfikacji kardynała Newmana będzie przewodniczył Benedykt XVI. Odbędzie się ona w Coventry w zachodniej Anglii. Obecny na konferencji prasowej przedstawiciel rządu wyraził nadzieję, że Benedykt XVI spotka się w Wielkiej Brytanii z ciepłym przyjęciem, nie tylko ze strony katolików. Przypomniał on o bliskiej współpracy jego rządu ze Stolicą Apostolską na arenie międzynarodowej, w takich dziedzinach jak walka z ubóstwem czy przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Z działalnością gospodarczą wiążą się wymogi etyczne, mówił o tym kardynał Tarcisio Bertone, spotykając się z zarządem Federacji Włoskich Przedsiębiorców Confindustria. Watykański sekretarz stanu przypomniał, że u źródeł kryzysu ekonomicznego stoi niedostatek wartości moralnych. By mu zapobiec, szczególnie pilna jest edukacja. Włoski purpurat podkreślił konieczność większego współdziałania rządzących i wszystkich sił społecznych dla zaradzenia kryzysowi. Instytucje winny odzyskać społeczne zaufanie. Trzeba przeciwdziałać bezrobociu, które jest szkodliwe również dla przedsiębiorstw. Kardynał Bertone wskazał też na wielką wagę, jaką ma polityka prorodzinna. Zwrócił przy tym uwagę, że spadek liczby urodzeń ma negatywne skutki również dla gospodarki.
Międzynarodowy Żydowski Komitet Konsultacji Religijnych przebywa z dwudniową wizytą w Watykanie. Utrzymuje on stałe kontakty ze Stolicą Apostolską już od 40 lat. Nieraz przyjmowany był przez papieży, tak Jana Pawła II, jak Benedykta XVI.
Na czele delegacji Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych stoi jego przewodniczący, rabin Richard Marker. Należy też do niej sekretarz generalny Światowego Kongresu Żydowskiego Maram Stern. Tematem rozmowy, jak poinformował komitet w specjalnym komunikacie, toczą się wokół takich spraw jak dostęp do archiwów watykańskich, proces beatyfikacyjny Piusa XII, walka z antysemityzmem i dialog w duchu Soboru Watykańskiego II. Dzisiejszy program rozpoczyna się spotkaniem z biskupem Brianem Farelem, wiceprzewodniczącym Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. Ponadto obejmuje wizyty u przewodniczących papieskich rad do spraw dialogu międzyreligijnego i Justitia et Pax. Jutro żydowską delegację przyjmie kardynał sekretarz stanu.
Rzymska wizyta Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu Konsultacji Religijnych obejmuje nie tylko rozmowy w Watykanie. Zaplanowano też spotkanie ze wspólnotą świętego Idziego oraz wykład rabina Lee Levina o Jerozolimie jako mieście świętym dla Żydów w Centrum Studiów Judaistycznych imienia kardynała Bea na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.
Dla młodzieży jest to gigantyczny problem.
Tam można znaleźć bardzo toksyczne rzeczy.
A zaczyna się wszystko bardzo łagodnie.
To są te osoby, które potrzebują stymulacji.
Tam największa rozgrywała się akcja po prostu.
Szukają pobudzenia, szukają tej euforii, której nie mogą znaleźć w codzienności.
Bo ten świat wydaje się ciekawszy, no i stawia mniejsze wymagania.
Zawsze mogłem pisać to, na co miałem ochotę.
To jest bardzo niebezpieczne dla psychiki.
Bardzo wyjaławia emocjonalnie.
Bo też trudno do tych osób dotrzeć, bo one najczęściej bardzo mocno są pozamykane.
Całkowicie można się wyizolować od świata.
Dusza jest ograniczona i tańczy jak bąk.
Zaczyna być wtedy takie zniewolenie emocjonalne tym bodźcem.
Powoduje dosyć silne spustoszenia w świecie realnym.
Czy internet może być niebezpieczny? Jak umiejętnie korzystać z komputera? Jak uchronić dzieci, nim będzie za późno? Te pytania podejmuje edukacyjny film Wirtualne uzależnienie, kierowany do uczniów szkół średnich, rodziców i wychowawców. O podjętym w nim problemie z profesorem Zbigniewem Nęckim, psychologiem społecznym z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia Renata Zając.
Panie profesorze, czym jest uzależnienie?
Uzależnienie z punktu widzenia psychologicznego to jest nic innego niż niewolnictwo duszy przywiązanej do jakiejś substancji tak bardzo, że dusza jest ograniczona i tańczy jak bąk wokół jednego centrum ośrodka. Miłość i pasja, która przekracza pewne granice, staje się uzależnieniem. A więc mamy całe nowe pole, nowe spektrum uzależnień, które nie mają biochemicznego nośnika. No, medycy się upierają, że musi być dla uzależnienia właśnie ta biochemia, a my psychologowie mówimy, że dla uzależnienia wystarczy stan psychiczny, a nie żadne substancje. Wobec tego ludzie, którzy twierdzą, że bez czegoś żyć nie mogą, to jest pierwszy sygnał uzależnienia.
Jak człowiek żyjący w społeczeństwie informacyjnym, w świecie, gdzie jednostka gubi się w chaosie tego natłoku wiedzy, może uniknąć uzależnienia od tej szklanej rzeczywistości, która powoduje pozorne relacje, zapewnia anonimowość, ale z drugiej strony można powiedzieć, że pogłębia izolację. Jaki to ma wpływ na komunikację interpersonalną?
Stały pobyt w świecie wirtualnym, w świecie, w którym dzieje się mnóstwo interesujących rzeczy, wciąga, uzależnia i jest pewnym syndromem uzależnienia, bowiem świat realny wycofuje się na dalszy plan. Konsekwencje są dosyć dyskusyjne i bardzo wielu jest zwolenników tego, że nie demonizujmy spraw tego świata wirtualnego, internetowego i tych wszystkich rzeczy. Nie demonizujmy, on jeszcze nie zabija, nie szkodzi. Ale jest druga grupa danych i badań, które pokazują, że jednak tak nie jest, że nadmierne przywiązanie do surfowania, do chodzenia, do czatowania, do rozmów na tym poziomie wirtualnym powoduje dosyć silne spustoszenia w świecie realnym. Człowiek, który spotyka przyjaciół, który się pokazuje, prezentuje w świecie komputerowym, czyli w świecie internetowym, ma pełną swobodę, czuje się tam szczęśliwy i dobry, może udawać nawet inną płeć. Mam właśnie na ten temat pracę doktorską świeżutko, jak ludzie nazwy zmieniają, imiona, że pokazać się kim, możesz się wykreować na królewnę, albo nawet jak zrobiła jedna młoda dziewczyna na samobójczynię i pisała takie listy, jak gdyby się miała zabić i tak dalej. No i się zrobił wielki szum w czacie, a okazało się, że ona grała. Fikcję literacką stworzyła, wciągając innych ludzi do tego. czyli świat internetowo, wirtualny, jest bardzo interesującym i bogatym zjawiskiem psychologicznym, ale ofiary tego świata to ludzie, którzy nadmiernie się w to angażują, którzy przerzucają realną motywację do osiągnięć, do działania, do nauki w motywację do gierek, zabaw, spotkań, które są jednak substytutem. A więc jest pewne zagrożenie, że uzależnienie od internetu czy od komputera pogłębi się przez to, jak duży komfort masz tam, a w rzeczywistości możesz mieć poziom zadowolenia z własnej sytuacji znacznie niższy.
Kogo można w dzisiejszych czasach nazwać osobą uzależnioną od internetu? Gdzie tkwi ta pułapka?
Bardzo ciekawe stwierdzenie. Gdzie zaczyna się uzależnienie, a kończy zabawa, czy też właśnie takie wstępne działanie? Kończy się tam, gdzie kończy się możliwość kontrolowania tej motywacji. Czyli jeżeli ktoś może w każdej chwili odejść od komputera, albo przestać pić, albo palić, albo coś takiego zrobić, to nie jest uzależniony. Gdy twoje najbliższe otoczenie zaczyna coraz częściej na to narzekać. To jest bardzo ciekawy, silny sygnał, że zaczynasz być uzależniony. Zaufaj ludziom, którzy mówią, nie siedź tyle przy komputerze, daj sobie spokój, odpuść sobie troszeczkę. Jeżeli jest zatem wytykanie tego wszystkiego dość częste, to znaczy, że tak jest.
Czy uzależnienie od internetu to problem społeczny, tak jak alkoholizm, narkotyki? Jaka jest jego skala? Gdzie ewentualnie uzyskać pomoc?
No właśnie. Jeżeli chodzi o społeczną skalę, to zaczyna to dopiero być. Znowu, mówi się o różnych procentach. Niektórzy mówią o 5%, inni o 3%, inni nawet o 15% młodych ludzi uzależnionych od internetu. Z moich danych wynika, że to jednak jeszcze w skali społecznej nie jest jakiś wielki problem uzależnienia. Nadużywania tak. To jest tak, jak właśnie przychodzisz w innych uzależnieniach też. Używasz, nadużywasz, uzależniasz się. Taka skala może być bardzo użyteczna, więc właśnie uzależnienie nie, ale osoby nadużywające komputera i uciekające w świat komputerów od rzeczywistości, to już jest problem społeczny.
Czy wprowadzenie odpowiedniej informacji w szkołach, w mediach może zapobiec pogłębianiu się tego problemu?
Jeżeli można by było prosić i dziennikarzy, i wszystkich ludzi zainteresowanych funkcją wychowawczą i funkcją wspierającą młodych ludzi, to jak najbardziej tak. Mam dokładne dane, że jednak jednorazowe akcje nie dają żadnych skutków. Pamiętajmy o tym, że to pomaga, ale musi być minimum potrójne działanie na młodych ludzi. A więc jak nie chcesz, żeby twoje dziecko przed komputerem siedziało, to znajdź czas, żeby pójść z nim na spacer. Znajdź czas, żeby pójść z nim do kina, znajdź czas, żeby pójść z nim do klubu, czy gdzieś tam, gdzie lubisz on i gdzie lubisz ty, żebyście bywali. I to jest właśnie metoda alternatywnych działań, która jest skuteczna. Pomagajmy tym ludziom, ale ze zrozumieniem i zaangażowaniem w to, że to jest poważna sprawa i nie do załatwienia jednym, nawet najsurowszym, najostrzejszym posunięciem. Być może wtedy będzie lepiej. Polecam Państwu film o uzależnieniu od internetu. Chciałbym, żeby z niego wyniknęło coś dobrego. I chyba wyniknie refleksja nad tym, jak bardzo jest to groźna zabawka, jak bardzo trzeba uważać, żeby nie angażować się zbyt głęboko w uzależnienie, bo z uzależnienia wyjście bywa bardzo trudne, a czasem po prostu niemożliwe. Polecam Państwu spokojne, refleksyjne oglądnięcie tych materiałów.
Film Pawła Nawrockiego Wirtualne uzależnienie zrealizowało studio Inigo w ramach edukacyjnej serii Uwaga, życie. A z profesorem Zbigniewem Nęckim z Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiała Renata Zając.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Dziękować Tobie nie umiałem. Niespełna 20-letni Augustyn sięgnął po lekturę ważnego, ale też niesłychanie skomplikowanego dzieła Arystotelesa zatytułowanego Kategorie. Autor wyznań słyszał o nim od kartagińskich nauczycieli retoryki, którzy sprawiali wrażenie, jakby chodziło o coś prawie boskiego. Młody, zdolny Augustyn przeczytał tekst z zainteresowaniem i ku swemu zdziwieniu zrozumiał go bez większych trudności. Co więcej, kiedy po lekturze rozmawiał o kategoriach z ludźmi uchodzącymi za specjalistów od filozofii Arystotelesa, szybko się przekonał, że nie mają mu oni więcej do powiedzenia poza tym, do czego sam doszedł w trakcie lektury. Być może wtedy nie zdawał sobie jeszcze sprawy ze szczególnych talentów, jakie otrzymał. Teraz, pisząc wyznania, snuje taką refleksję o tamtym doświadczeniu. Ty wiesz, Panie Boże mój, że i bystrość pojmowania, i ostrość polemiczna Twoim są darem, a ja za nie dziękować Tobie nie umiałem. I dlatego owe zdolności nie były dla mnie pożyteczne, lecz raczej zgubne. Cenną część mego dobytku zapragnąłem uchwycić we własne ręce i siły mej nie dla Ciebie strzegłem. Odszedłem daleko od Ciebie do obcego kraju, aby dobytek roztrwonić na miłostki, jakie się kupuje za pieniądze. Jakiż był dla mnie pożytek z dobrych rzeczy, skoro nie posługiwałem się nimi dobrze. A dopiero wtedy przekonałem się, że te nauki nastręczają wielkie trudności nawet pilnym i zdolnym uczniom, gdy sam zacząłem je innym wykładać. Jak my podchodzimy do talentów, jakie Pan powierzył nam i naszym bliźnim do pomnożenia? Z jednej strony zdarza się nam niekiedy trochę zazdrosnym okiem patrzeć na osiągnięcia innych, na ich zdolności i sukcesy w takiej czy innej dziedzinie. Może nawet nie tyle zazdrościmy samych rezultatów, ile łatwości, z jaką je osiągają. My wkładamy w to przecież tyle trudu, a jego owoce wydają się nam doprawdy liche. Zapominamy przy tym, że z punktu widzenia duchowego liczy się bardziej codzienne, systematyczne zmaganie niż odnoszone niekiedy zwycięstwa. Ale jest też i drugie niebezpieczeństwo, może nawet groźniejsze, pokusa przypisywania sobie talentów, jakby one były naszym dziełem. Tej pokusie ulegał przez wiele lat Augustyn, gdy swoje wybitne zdolności traktował jako coś oczywistego, coś, co mu się należało. Dopiero gdy zaczął pracę nauczyciela, zauważył duże różnice w intelektualnych zdolnościach swoich uczniów. Niektóre, proste wydawałoby się kwestie, sprawiały wiele trudności nawet pilnym uczniom. Ich nauczyciel prawie spontanicznie dokonywał osobistej refleksji, ale trzeba było wiele czasu, aby w otrzymanych talentach dostrzegł łaski Boga Najwyższego. Ksiądz Tadeusz Król, wieloletni ojciec duchowny Seminarium Płockiego, zmarł w 1987 roku, podejmując zagadnienie właściwej relacji do otrzymanych talentów, zwykł mawiać: to, co najpiękniejsze w naszym życiu, jest darem, a za dary trzeba Bogu nieustannie dziękować.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.